Teraz sprawa przekładów. Otóż od samego początku już trzeba było przekładać, bo na przykład Biblia hebrajska u Żydów, no język hebrajski, z tym, że ten język semicki, już nie wchodźmy w podziały tych języków semickich, był w użyciu codziennym u Żydów, między innymi właśnie do niewoli babilońskiej na terenie Palestyny szczególnie, a więc do 586 roku przed Chrystusem. Kiedy Żydzi zostali przeniesieni, uprowadzeni nad rzekę Eufratu, Tygrysu, do tego międzyrzecza biblijnego Mezopotamii, to wtedy tam w otoczeniu asyryjskim, potem babilońskim, już istniał język aramejski. Język no, kształtem podobny do hebrajskiego, bo litery na przykład te, takie same jak hebrajskie. Język bardzo podobny do hebrajskiego, no niemniej odrębny, aramejski. I Żydzi zaczęli tym językiem rozmawiać na co dzień. Natomiast w modlitwie, w rozważaniach właśnie tych myślicieli, teologów, pisarzy, język hebrajski nadal był językiem świętym i w synagogach, w tych miejscach modlitwy, używano języka hebrajskiego. Ale z czasem zaczęło tak być, że ten język nawet dla Żydów był niezrozumiały. Więc jakby równolegle do tekstu hebrajskiego zjawiał się, przynajmniej tłumaczony na gorąco, język aramejski. Przekład języka aramejskiego. Przekład, komentarze. Te komentarze nazywamy targumami na przykład, targumy. I już wtedy sprawa właśnie tego przekładu była rzeczą aktualną. Życie zmuszało do tego. I tak będzie aż do czasów Nowego Testamentu, z tym, że zanim się pojawi właśnie Nowy Testament, czyli wyznawcy Chrystusa, to rzecz ciekawa, oni nie będą się posługiwać przede wszystkim Biblią hebrajską, tylko Biblią grecką, bo w międzyczasie, bo już na terenie znów egipskim, no, przede wszystkim z tą stolicą mądrości egipskiej, Aleksandrią, związana jest też diaspora żydowska i tam, w tym środowisku, tak mniej więcej 200 lat przed Chrystusem, zaistniała konieczność przekładu Biblii na język grecki, bo znowu Żydzi tamtejsi, no może też chodziło troszeczkę o wzgląd, no, po religijnie mówiąc, misyjny, a tak po świecku mówiąc, propagandowy. Może chodziło też o to, żeby myśl hebrajską, jej bogactwo rozszerzyć, udostępnić też nawet i mądrym Grekom, to znaczy tym helenistom egipskim, więc dlatego język grecki. I na przestrzeni może 100 lat mniej więcej powstawał przekład, który zgodnie z legendarnymi wiadomościami nazwano Septuagintą. Septuaginta to znaczy 70, bo według właśnie legendy miało 72 tłumaczy, każdy indywidualnie przekładać to Pismo Święte i o dziwo ich przekład, kiedy się spotkali razem, porównali, okazał się identyczny. A więc cieszyli się jakimś nadzwyczajnym światłem Bożym, dzięki któremu mogli tak wspólnie, choć czynili to indywidualnie, dokonać przekładu Biblii hebrajskiej na język grecki. To była tak zwana Septuaginta, przekład 70. I na tym przekładzie przede wszystkim, na tym tekście greckim opierali się i apostołowie, i głosiciele Ewangelii już w Nowym Przymierzu. Więc to jest tak klasyczny przekład. On jest przekładem często i parafrazą, to znaczy komentarzem do tekstu hebrajskiego. Jednocześnie wskazuje na poziom rozumienia, czy sposób rozumienia niektórych tekstów. Od przykład znany tekst Izajasza 7,14: oto Panna pocznie i porodzi syna. Hine ha'alma, alma. Po hebrajsku, kiedy to proroctwo wygłaszał Izajasz 700, no, niecałe 40 lat przed Chrystusem, alma znaczy kobieta młoda, może być nawet mężatka, ale młoda kobieta, no suponuje się, że jest dziewicą, ale nawet niekoniecznie mężatką może być matką. Ale może też oznaczać, owszem, dziewicę. I słowo więc takie dwuznaczne, to znaczy nieprecyzyjne, chciałem powiedzieć. Tymczasem w Septuagincie czytamy idu he partenos. Oto dziewica pocznie. Czyli te 200 lat przed Chrystusem już Żydzi to nieprecyzyjne słowo alma, owszem, znali inne słowo, betula na przykład, hebrajskie, które oznaczało jednoznacznie dziewiczość, dziewica. Oni to nieprecyzyjne słowo już precyzyjnie przetłumaczyli przez grecki parthenos, który to wyraz jest jednoznacznie dziewiczy, oznacza dziewicę. Tu mamy właśnie przykład tego komentarza już. Oni to rozumieli w tym czasie, jakieś, powiadam, 200 lat przed Chrystusem, rozumieli ten tekst o dziewiczości. Jak pojmowali, czy matka Mesjasza będzie tak rzeczywiście dziewicą, czy nie, w każdym bądź razie, bo ile głów żydowskich, to tyle i pomysłów. Tutaj nawiasem dodajmy, jesteśmy rodzonymi, czy nawet bliźniaczymi braćmi z Żydami, my Polacy. Wiele, wiele cech psychicznych, może charakterologicznych, jakich tam jeszcze mamy wiele wspólnych. To nie dlatego, że jakieś inne chyba prawa zaistniały, nie dlatego, że Żydzi u nas 1000 lat mieszkali. Więc pomysłów mieli też bardzo dużo i w tych komentarzach. No niemniej ten przekład jest taki typowym przykładem. Ale w starożytności, już kiedy się rozwija Ewangelia, kiedy chrześcijanie przejęli księgi Starego Testamentu, uznali też za swoje, to równocześnie bardzo szybko życie zmusza do kształtowania się różnych tłumaczeń. Powstają starożytne przekłady rymiańskie, gruzińskie, no trudno je tu wszystkie wyliczać, perskie. Aż wreszcie dochodzi też do łacińskiego przekładu, którego, jak wiemy, dokonał święty Hieronim. Princeps exegetarum, jak go nazywamy, książę egzegetów, który długie lata spędził w Betlejemie i tam studiował nawet u Żydów język hebrajski, języki starożytne i dokonał przekładu całego Pisma Świętego na język łaciński. I ten język stał się, czy ten przekład raczej, tak zwana Vulgata. Vulgata, vulgus po łacinie, znaczy tłum, lud. Chodzi o popularność, o tę szerokość przyjęcia, że powszechnie ten przekład się przyjął, stał się właśnie popularny, bo można po łacinie populus też znaczy lud, więc mamy zlatynizowane czy spolonizowane słowo łacińskie. Więc popularnym stał się przekładem Vulgata. I z kolei na podstawie Vulgaty dokonywały się przekłady bardziej nowoczesne i między innymi polskie. Z tym, że gdy chodzi o polskie, to najpierw w XVI wieku pod wpływem, trzeba powiedzieć, protestantyzmu polskiego powstawały przekłady polskie, na przykład Biblia Gdańska. To praca protestancka, Biblia Nieświecka. I Kościół polski, jak gdyby zobligowany czy przynaglony przez te fakty, że protestanci czytając po polsku, komentując oczywiście swoje też i rozumienia heretyckie, rozszerzali w ten sposób, że zmobilizowali Kościół do tego, żeby zaistniał przekład katolicki. Wiemy, tego przekładu podjął się, dokonał ojciec Jakub Wujek, tu z pobliskiego Wągrowca, a jednocześnie też i mieszkaniec klasztoru poznańskiego, jezuitów. I to jest tak zwana Biblia Wujka, pod koniec XVI wieku się pojawiła, już po śmierci autora przekładu. O znaczeniu tego polskiego przekładu, ale od razu zaznaczmy, z Biblii łacińskiej, z Vulgaty, bo to był tekst urzędowy, czyli stosowany i w liturgii, i w nauczaniu Kościoła, i uznawany za nienaruszalny, bo protestanci różnorako teksty zmieniali, niekoniecznie według swojej fantazji, w oparciu o inne, na przykład manuskrypty starożytne, tak troszeczkę dowolnie te rzeczy traktowali. Więc tutaj Vulgata była ostoją ortodoksji. Więc z Vulgaty przekład. O znaczeniu, powiadam, tego przekładu dla kultury polskiej, dla języka literackiego polskiego, przecież zadość powiedzieć nie można, bo ogromny wkład w rozwój naszej kultury polskiej ten przekład wujkowy wniósł. I on panował, że tak się wyrażę, dominował w Kościele polskim aż właściwie do XX wieku. Były próby, były raczej sposoby różne, czyniono pewne unowocześnienia, bo wiadomo, język się zmieniał, język wujkowy stawał się archaiczny, więc były unowocześniane przekłady wujka. No, przed wojną na przykład jezuici wydali Stary i Nowy Testament w przekładzie, w opracowaniu ojca Lona. Lon, nawiasem mówiąc, spowiednik Hessa, kata Oświęcimia, Auschwitz. I ojca Stysia. To był właściwie też taki unowocześniony wujek. Bardzo zresztą przed wojną ceniona praca. Po wojnie, krótko po wojnie, ksiądz Eugeniusz Dąbrowski dokonał przekładu Nowego Testamentu. też właściwie, no to był jego niby oryginalny przekład z języka łacińskiego, z Wulgaty cały czas. Z tym, że też mówiło się właściwie, to był taki, owszem, piękny, ale język wujka. Później ksiądz Dąbrowski dokonał przekładu z języka greckiego. Z tym, że ten Nowy Testament grecki księdza Dąbrowskiego trzeba uznać za... tylko tam różnice były w przekładzie, gdzie różnice istnieją między Wulgatą a tekstem greckim, bo pewne takie różnice rzeczywiście istnieją. Dopiero momentem przełomowym, no jeszcze może po drodze, były różne przekłady, między innymi księdza Gryglewicza, część Nowego Testamentu, przekłady, które próbowały jakoś unowocześnić, to znaczy bardziej zrozumiałym uczynić tekst biblijny, tekst wujkowy. Z tym, że one były dokonywane już z języków oryginalnych, a więc z języka, gdy chodzi o Nowy Testament, z języka greckiego. Dopiero momentem przełomowym w historii Kościoła Polskiego i przekładów stał się rok 1965, kiedy zaistniała tak zwana Biblia Tysiąclecia. Prowokacją do tego dzieła, no to właśnie było milenium chrztu Polski, kiedy bibliści powojenni, jeszcze te szeregi nie były dość liczne, ale już na tyle, że mogły podjąć się takiej pracy, podjęły tę pracę. Szczególnie to była inicjatywa księdza ojca Augustyna Jankowskiego, benedyktyna, który był później całym sekretarzem, całym koordynatorem tej pracy przekładowczej. Więc postanowiono dla uczczenia tysiąclecia chrztu Polski opracować właśnie nowy przekład, już nie na podstawie Wulgaty dokonany, tylko z języków oryginalnych, a więc odpowiednio z języka hebrajskiego, czy aramejskiego, greckiego. I ma to być praca zespołowa, wyraz właśnie wiedzy i zarazem żarliwości biblijnej polskich biblistów. I faktycznie, powiadam, w 1965 roku to dzieło się ukazało. No, kiedy się ukazało, było rzeczywiście bestsellerem nadzwyczajnym. Może w nawiasie dodam, że w skrócie, tak w żargonie, w pracy to się mówiło BT. No, Biblia, z tym, że ojciec Jankowski, no, syn Tyńca, co prawda był najpierw księdzem diecezjalnym warszawskim i jako diecezjalny ksiądz stał się benedyktynem, ale przecież to była jego miłość. I ojcowie, współbracia benedyktyni bardzo mu pomagali w tej pracy i administracyjnej, i tej merytorycznej, że on lansował nazwę Biblia Tyniecka. BT, Biblia Tyniecka. I tak się to początkowo przyjęło, ale kiedyś ponoć w rozmowie z księdzem prymasem Wyszyńskim, który bardzo był zainteresowany i bardzo przecież sercem całym popierał to dzieło, właśnie ksiądz prymas: a czemu to Biblia Tyniecka? Przecież tysiąclecie przychodzi. Więc nazwijmy to Biblią Tysiąclecia. I tak, nie wiem, czy ku radości, czy nie ku radości ojca Augustyna, bardzo zresztą sympatycznego i kochanego ojca, profesora, przyjęła się ta nazwa i dzisiaj ona tak jako jest Biblia Tysiąclecia. Właśnie jako pomnik biblistów polskich dla kultury, dla Kościoła polskiego. Ta Biblia dała wielki impuls dalszym pracom, tłumaczom i różnym też przekładom nowym, bo dodała odwagi, żeby biblijny tekst nie miał charakteru takiego archaicznego, owszem uświęconego tym językiem wujka, a żeby była współczesna, językiem dzisiaj mówionym. Oczywiście nie językiem takim, jak to się mówi, z ulicy, to znaczy tym takim codziennym, tylko językiem pięknym, ale współczesnym. I oczywiście na początku krytyka była i bardzo pozytywna. Podziwiano właśnie tę odwagę. A z drugiej strony i też bardzo zjadliwa czasami. Sam ksiądz Dąbrowski, to jeszcze za jego życia było, nazwał Biblię tysiąclecia Biblią tysiąca błędów. Były tam pewnie sprawy też na pewno ambicjonalne, bo zapraszano go do współpracy, ale postawił takie warunki, których przyjąć nie można było, bo na przykład, że Nowy Testament będzie jego przekładem. To się mijało z celem, więc nie zgodzono się na to, to się w ogóle nie włączył w to dzieło. Drugim takim przekładem, który można by powiedzieć poszedł w ślady Biblii Jerozolimskiej pod tym względem, że też zapragnął dokonać przekładu z oryginałów, znaczy tekstów oryginalnych, z tym, że dodać szersze komentarze, żeby one były przydatne dla kaznodziejów, dla katechetów i dla innych ludzi wiernych, którzy chcieliby troszeczkę dokładniej poznać Pismo Święte. I tak powstała Biblia Poznańska. Ona miała swoje korzenie już przed wojną. Już ksiądz Klawek, Michalski, już wydali jeden czy drugi tom Starego Testamentu przed wojną, ale tu się potem urwało wszystko i po wojnie Długonic dopiero inicjatywę powziął, tak zachęcany też przez księdza Klawka, ksiądz Michał Peter, tu nasz poznański profesor, i ksiądz Marian Wolniewicz. Ksiądz Peter zajął się Starym Testamentem, Wolniewicz nowym. I znów zespół biblistów, muszę powiedzieć przede wszystkim poznańskich biblistów, dokonał przekładu całego Pisma Świętego z tym obszerniejszym komentarzem, jako tak zwana Biblia Poznańska. To było parę lat po Biblii Tysiąclecia. O tyle było łatwiej ten drugi przekład, że już pewne drogi były przetarte, że już nie było jakiejś obawy, że się desakralizuje tekst wujkowy, tekst biblijny. Trudno mi mówić pewnie obiektywnie o Biblii Poznańskiej, bo to poznańska. Ale tak słyszy się opinię, że to jest właściwie, gdy chodzi o polszczyznę, to jest najlepszy przekład. I plus te komentarze, które są, zdaje się, co do formy, co do objętości, bodaj są dobrze wymierzone, że nie są zbyt szczególikowe, a z drugiej strony to, co istotne, podają. Jeszcze dodajmy, że Biblia Tysiąclecia ma tę przewagę nad wszystkimi przekładami, że ona stała się dekretem księdza prymasa Wyszyńskiego, stała się tekstem polskim urzędowym Kościoła naszego katolickiego, A więc teksty liturgiczne i teksty związane z nauczaniem Kościoła, te urzędowe, to właśnie wywodzą się z Biblii Tysiąclecia. Potem już zaczęły powstawać przekłady liczniejsze, związane na przykład z komentarzami, z seriami komentarzy, na przykład komentarze kulowskie do poszczególnych ksiąg Starego i Nowego Testamentu, to każdy z komentatorów swój przekład też włączał, a więc pewna nowość. Potem tak zwana Biblia Lubelska. No, teraz przed już kilku laty pojawiła się też taka znamienna księga, przekład tak zwany paulistowski pod egidą księży paulistów. Wyszła też zespół tłumaczy z języka ciągle oryginalnego już, dokonał przekładu z całego Pisma Świętego i też komentarz. Komentarz jest o wiele szerszy niż na przykład Biblii Poznańskiej. Bardzo też taki praktyczny, bardzo czytelny. No i bodaj w tej nowoczesności, bodaj ta Biblia paulistowska poszła w tej chwili najdalej. I według zamiaru wydawców to miała się stać taką i kieszonkową Biblią zarazem. Rzeczywiście wyszły takie wydania o mniejszym formacie. I dobrze, że te przekłady się mnożą, bo coraz to więcej ich jest, bo dzięki temu Słowo Boże staje się jednak bardziej zrozumiałe. No, ostatnio, niemalże, że wczoraj, pojawiła się już w całości Biblia ekumeniczna, przekład ekumeniczny. To znaczy w Polsce, na język polski, chyba z 10 kościołów i wspólnot kościelnych protestanckich i prawosławne, no i katolickie, dokonały wspólnie przekładu całego Pisma Świętego. Wydawcy chlubią się tym dziełem, bo jest rzeczywiście czym się chlubić, bo bodaj największa ilość tych denominacji chrześcijańskich współpracowała ze sobą tu u nas w Polsce. Są inne przekłady ekumeniczne, niemieckie czy angielskie, to bodaj tam takiej wspólnotowości we współpracy nie było. No, taki przekład ekumeniczny ma ten walor, że owszem, to jest też wynik współpracy no, biblistów, ufamy najlepszych z poszczególnych ugrupowań kościelnych, ale ma ten walor też, że tekst staje się wspólny wszystkim. Czyli na przykład na, czy to w liturgii ekumenicznej, czy w jakichś opracowaniach, te teksty już zdają się być ustalone, przyjęte przez wszystkich, a więc jak gdyby bezdyskusyjne. Pewnie to wszystko można by zakończyć stwierdzeniem, że przekłady będą ciągle powstawać nowe, bo przekład jest zarazem i komentarzem. Dobry przekład jest dobrym komentarzem tekstu oryginalnego. Wiadomo, język się rozwija, więc też i równolegle musi równolegle przebiegać też praca jakby adaptacji przekładu, wyrażenia, nowszym językiem tego, co zawierają te teksty jakby odwieczne, teksty starożytne i teksty tak święte. To, co tu mam przed sobą, Biblię Jerozolimską, to o tyle ona jest też cenna, że przekład, owszem, to jest Biblia Tysiąclecia, tekst, ale komentarz. Komentarz, który właśnie na tyle jest nie za długi, że można w jednym tomie całe Pismo Święte pomieścić i jest tak przystępny i przede wszystkim teologiczny, porównujący teksty jedne z drugimi, że no, na przykład cały ruch katechumenalny sobie tę Biblię jakby przyswoił, nią się posługuje, bo jest ona pod tym względem bardzo praktyczna.